Witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, po raz drugi i zdaje się ostatnio nie przekazywałem pozdrowień, więc pozwolę sobie pozdrowienia przekazać dzisiaj, ale cieszę się, że brat mnie w ubiegłym tygodniu wyręczył i przekazał pozdrowienia z Ustronia, no więc dzisiaj, bracie, nie dam się wyręczyć i pozdrowię Was, bracia i siostry, od zboru w Ustroniu. Wczoraj mieliśmy nabożeństwo i prosiłem o przekazanie pozdrowień, więc bracia i siostry z Ustronia pozdrawiają Was bardzo serdecznie, ale pozdrawia Was także zbór w Żorach, bo tak się akurat ułożyło, że we wtorki mam usługi w Ustroniu, w środę mam usługi u Was, a w czwartki mam usługi w Żorach. No i oczywiście także ze zboru w Żorach przywożę Wam bardzo serdeczne pozdrowienia. Jeśli pozwolicie, to jutro ich także od Was pozdrowię. Dziękuję bardzo. Chciałbym króciutko przypomnieć, o czym mówiliśmy tydzień temu. Otóż tydzień temu zastanawialiśmy się wraz z apostołem Piotrem, jakimiż my mamy być, aby być gotowymi na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Aby być gotowymi na to, co się wydarzać zacznie. To już się w zasadzie zaczęło wydarzać. Bo codziennie dowiadujemy się o różnego rodzaju wydarzeniach, kataklizmach i jako czytający Boże Słowo dochodzimy do wniosku, że dzieje się to, co Pan Jezus przepowiedział, co się będzie dziać w ostatecznych dniach, że zaszumi morze, a na ziemi mieć będzie miejsce lęk bezradnych narodów, a ludzie będą omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, które się będą wydarzyć. I co chwilę o czymś czytamy, co chwilę o czymś słyszymy. Ci, którzy nie znają Pana, którzy nie mają Pana w sercu swoim, są pełni trwogi, pełni lęku, ale Słowo Boże do nas się zwraca, ale wy się nie bójcie. Kiedy to się wszystko zacznie dziać, mamy podnosić oczy nasze ku górze, skąd przyjdzie nasz Odkupiciel. Ale jednocześnie zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, nad pytaniem apostoła Piotra, skoro to się wszystko ma wydarzać, jakimiż wy macie być? I usiłujemy odpowiedzieć na to pytanie, jak ma wyglądać nasze życie i jakimi my mamy być, skoro to wszystko zacznie się wydarzać. Mam nadzieję, że już pamiętacie, o czym mówiliśmy poprzednim razem, iż to, czego Pan od nas oczekuje, to świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Że nic, co nieczystego, nic, co nieświętego, nic, co choćby w najmniejszym stopniu skalanego, nie będzie mogło wejść tam, gdzie jest święty Bóg, gdzie jest święty Duch, gdzie jest święty Boży Syn i gdzie są święci, wszyscy święci. Nie powiedziałem tego ostatnim razem, ale przypomnijcie sobie, co mówi Boże Słowo. Ilekroć razy Boże Słowo przedstawia nam Boga, to niektórym się wydaje, że na pierwszym miejscu Słowo Boże przedstawia nam Boga jako Boga Wszechmogącego. Chcieliby, aby było napisane, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Ale to nie jest tak. Dokładne czytanie Pisma Świętego pozwala nam zobaczyć zupełnie coś innego. Że na pierwszym miejscu, ilekroć razy Bóg się przedstawia, objawia, to zawsze na pierwszym miejscu objawiona jest inna cecha Bożego charakteru. Jam jest święty, a potem dopiero na drugim miejscu Bóg Wszechmogący. Jeśli chcecie się przekonać, to możemy otworzyć na przykład objawienie świętego Jana, a także możemy otworzyć Izajasza proroka, 6 rozdział. Może od tego miejsca zacznijmy. Izajasz prorok, rozdział 6 I zauważcie, co tam, co tu jest napisane, co tu jest powiedziane. W 6 rozdziale Izajasz prorok, zobaczył Boga siedzącego na tronie. Jego szaty sięgały aż świątyni. To jest symboliczne przedstawienie tego, iż Bóg jest zainteresowany nie tylko tym, co się w niebie wydarza, ale także zainteresowany jest tym, co się wydarza na ziemi, a więc co się wydarza w Kościele. I teraz popatrzcie, co jest powiedziane odnośnie Boga w wierszu 3. Jaka cecha Boga jest na pierwszym miejscu wymieniona? I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. A potem dalej dopiero jest powiedziane o wszechmocy Boga. I to samo jest, tak jak powiedziałem, w objawieniu świętego Jana powiedziane. Najpierw święty, święty jest Bóg wszechmogący. Zetknęliście się z takim przedstawieniem Boga? Święty, święty, święty jest Bóg wszechmogący. Wdzięczni jesteśmy Bogu, że Bóg jest wszechmogącym Bogiem. Ale trzeba także pamiętać, że w pierwszej kolejności, na pierwszym miejscu Bóg się przedstawia jako święty. A więc mówiliśmy sobie na temat świętości Boga, na temat naszej świętości. A o czym dzisiaj chcemy porozmawiać? Chcemy porozmawiać o także drugiej, bardzo ważnej cesze, o bardzo ważnej postawie, której Bóg oczekuje od nas, bo kochani, kiedy czytaliśmy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, tam gdzie jest mowa o uświęceniu, o świętości, to zauważyliśmy, iż tam Bóg powiada, czy Słowo Boże powiada: dążcie do pokoju ze wszystkimi, to jest to pierwsze, i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Akcentowaliśmy tę drugą postawę, to drugie oczekiwanie i wymaganie, uświęcenie. A dzisiaj chcę akcentować to pierwsze: dążcie do pokoju i do uświęcenia. Te dwie postawy idą razem. Nie można ich oddzielić, nie można ich odłączyć. Mamy dążyć zarówno do uświęcenia, jak i do pokoju. Mamy dążyć zarówno do pokoju, jak i do uświęcenia. I takim fundamentem, słowem fundamentalnym, na którym chcę się oprzeć, to jest słowo z Ewangelii Mateusza, z rozdziału piątego, wiersz 9. Rozdział 5, wiersz 9. To będzie słowo, od którego zaczniemy rozważanie także innych miejsc Bożego Słowa. Proszę, przeczytajmy sobie ten 9 wiersz. Czytamy tu tak: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Przypatrzcie się dobrze temu rozdziałowi. Jest tu na początku powiedziane, a nawet w 4 rozdziale już jest powiedziane, że ludzie z wielu miejsc zaczęli przychodzić do Pana Jezusa, by być uzdrowionymi. Przynosili chorych, cierpiących, opętanych, epileptyków, i to z różnych okolic przychodzili do Pana Jezusa. I zgromadził się ogromny tłum ludzi. A wtedy, kiedy zgromadził się ogromny tłum ludzi, Pan Jezus usiadł. Wiersz 1 powiada, że gdy Jezus usiadł, wtedy przystąpiło do Niego 12, przystąpili do Niego uczniowie. I Jezus, powiada wiersz 2, otworzywszy usta swoje, zaczął ich nauczać. Zaczął do nich mówić. A więc, kochani, to słowo, które dalej jest zapisane, odnosi się do kogo? Do uczniów Pana Jezusa. Bo to uczniów Pan Jezus nauczał. To do uczniów Pan Jezus skierował te słowa. A zatem skoro do uczniów, to dokładnie do nas. Bo przecież my się uważamy za uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nas, jako dziecko Boże, jest w szkole Pana Jezusa. I to do nas te słowa się odnoszą. To nas Pan Jezus naucza, jak powinno wyglądać nasze życie. I jest tu kilka błogosławieństw. Każde z nich jest inne. Pan Jezus rozpoczyna od szczęśliwi, bo słowo błogosławieni znaczy tyle samo, co szczęśliwi, ubodzy w duchu, bo takich jest Królestwo Niebios, potem błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni, błogosławieni cisi i tak dalej, i tak dalej. A w wierszu 9, tym, który czytaliśmy, jest powiedziane błogosławieni pokój czyniący, albo inaczej szczęśliwi pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Będą nazwani. To jest dziwne, że tylko w tym jednym wierszu ludzie są nazywani, czy będą nazywani synami Bożymi. Którzy ludzie będą nazywani? Moglibyśmy sobie zadać pytanie, którzy to ludzie będą nazywani synami Bożymi? Kto będzie traktowany jako syn i jako córka Boża? Kto? Jaka grupa ludzi? Powiada tutaj Pan Jezus, taka grupa ludzi, tacy ludzie, którzy są czynicielami pokoju. A więc ta grupa ludzi, która czyni pokój, a więc czyniciele pokoju, dążący do pokoju, nazwani będą synami Bożymi. Ciekawą rzeczą jest prześledzić Biblię, co ona mówi na temat synów Bożych i córek Bożych. Trzy fragmenty chciałbym wam przypomnieć. Właściwie dwa, bo ten trzeci już przypomniałem. Pierwszy fragment brat otwierający nabożeństwo już zacytował. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest napisane tak, że Jezus do swej własności przyszedł, ale Jego właśnie Go nie przyjęli. Ale tym, którzy Go przyjęli, dał prawo nazywać się dziećmi Bożymi. A więc tym, którzy Go przyjęli, którzy nie z ciała i krwi się narodzili, ale z wody i z ducha, tym Jezus dał prawo nazywać się dziećmi Bożymi. To jest to pierwsze miejsce, na które się natykamy, które mówi o dzieciach Bożych, o synach i córkach Bożych. Ale jest i drugie. W liście do Rzymian w 8 rozdziale apostoł Paweł pisze tak, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Bo, kochani, można narodzić się na nowo, ale żyć według schematów tego świata. Można narodzić się na nowo, ale być prowadzony przez ciało, przez jego pożądliwości. Dlatego Paweł podkreśla inną cechę dziecka Bożego. Tę mianowicie, że dziecko Boże jest kierowane, poddaje się kierownictwu Ducha Świętego. Nie wykonuje swojej woli, swoich życzeń, ale poddaje się kierownictwu Ducha Świętego. I trzecie miejsce. Dzieci Boże są czynicielami pokoju. Dzieci Boże są czynicielami pokoju. Zanim ten temat jeszcze poszerzę, bo mi się w tej chwili przypomniało, a może nawet nie w tej chwili, kiedyś jeden z księży na ten temat się wypowiadał. Brat Jan Szalbut kiedyś organizował ewangelizacyjne takie wypady do kościołów katolickich w Istebnym, nie wiem czy pamiętasz, bracie Janie, i do Koniakowa. I ja tam po raz pierwszy ten przykład z ust księdza usłyszałem. I wtedy zostaliśmy poproszeni z grupą ze zboru Wapienicy, aby usłużyć w Koniakowie w kościele i w Istebnej w kościele. Dwie dwie rzeczy zapamiętałem z tamtej usługi. Kiedy przyszliśmy do kościoła, kościół był pusty. Ksiądz nas spotkał i popatrzył na nasze miny, że przyszliśmy, żeby usługiwać, rozstawiliśmy sprzęt, a kościół pusty. Popatrzył tak na nas i pewnie zauważył nasze pytania na twarzy, bo mówi, nie martwcie się, zaraz tu ludzie przyjdą. W związku z tym wyprawił kościelnego gdzieś tam na dzwonicę i ten kościelny zaczął dzwonić. I za chwilę zobaczyliśmy, że po drugiej stronie otwierają się drzwi karczmy i ludziska, tak jak byli w tej karczmie, tak teraz weszli do kościoła. No i pamiętam, że wtedy śpiewaliśmy, usługiwaliśmy i na koniec ksiądz, trochę widocznie podbudowany tym, cośmy robili, stanął i powiedział taki oto przykład. Nawiązując do tego, co myśmy zwiastowali, o czym myśmy mówili. Mówi, pewien człowiek, ja wiem, który to nawet człowiek, potem się dowiedziałem, który to człowiek, miał taki oto sen. Miał taki oto sen. Śniło mu się, że idzie taką drogą i widzi z lewej strony napis, bramę tchnącą strachem, lękiem i podchodzi do tej bramy i widzi napis wejście do piekła i zastanawia się doszedł do takiego wniosku, zapytam kto tam jest i do tego kościoła się nie przyłączę, no bo jaki sens się przyłączać do kościoła, który jest w piekle. Przychodzi więc do bram piekła i puka. Nie wiem, czy ten przykład znacie, czy nie. Jeśli znacie, to mi wybaczcie. I puka. A tam z wnętrza piekła odzywa się głos. Czego, duszo, pragniesz? A chciałem się zapytać, czy są tam, powtarzam słowa księdza, czy są tam katolicy? Są. O, to do tego kościoła się nie przyłączę. A czy są tam baptyści? Są. Oto do tego kościoła też się nie przyłączy. I znowu po raz trzeci, a czy są tam metodyści? Są. Oto tego kościoła też się nie przyłączy. A czy są tam zielonoświątkowcy? Są. I był w kłopocie ten człowiek. Do którego kościoła się mam przyłączyć, skoro wszystkie kościoły są tam w piekle? I tacy, z takiego kościoła, i z takiego kościoła, i z takiego kościoła. I taki trochę zasmucony, przerażony, a chciałby się do jakiegoś kościoła przyłączyć, a tutaj każdy kościół jest w piekle. W związku z tym raz jeszcze popatrzył i nagle po drugiej stronie zobaczył inny napis, taki jasny, oświetlony, ciepły i napis wejście do nieba. O, pomyślał, jestem w dobrej sytuacji, pójdę i zapytam, jaki tam jest kościół. I kiedy się dowiem, jaki tam jest kościół, to do tego kościoła się przyłączy. To mu się wszystko oczywiście śniło. Podchodzi więc i puka. I ktoś się z wewnątrz odzywa. Kto tam? Ano ja. A czego chcesz? Szukam kościoła. I chciałbym zapytać, czy jest tam kościół katolicki? Nie ma. A to może jest tam kościół metodystyczny? Nie ma. A może jest tam kościół ewangelicki? Nie ma. To może są tam zielonoświątkowcy? Nie ma. Doprawdy był już zdruzgotany. W końcu zapytał na koniec, no to niechżeż mi ktoś odpowie, jaki tam jest kościół. Bo ja do tego kościoła, który tam jest, chciałbym się przyłączyć. A głos z wewnątrz odpowiada, tu nie ma kościołów. To kto tam jest? Wiecie już, co usłyszał? Tu są dzieci Boże. Tu są dzieci Boże. A więc mówimy, kochani, o dzieciach Bożych, o synach i córkach Bożych. I oto Pan Jezus powiada, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Oni będą nazwani synami Bożymi. I co? Kiedy mówimy o pokoju, to nam się zaraz słowo pokój kojarzy z brakiem wojen między narodami. Ale chciałbym tych wszystkich, którzy myślą, że kiedyś wojny ustaną, zawieść, powiedzieć: kochani, wojny nigdy nie ustaną. Billy Graham powiedział, że od momentu, kiedy Kain podniósł kamień i rzucił w Abla i zabił Abla, że od tamtego dnia aż do dzisiaj nie było dnia bez wojny na kuli ziemskiej. Że każdego dnia gdzieś wojna się albo kończy, albo rozpoczyna. Jeszcze w jednym miejscu armaty nie zamilkną, a już strzelają w drugim miejscu. Popatrzcie, to się dzieje na naszych oczach. A Biblia powiada, że usłyszycie wojny i wieści o wojnach. A więc tak naprawdę to pokój między narodami nigdy nie ustanie. Wręcz przeciwnie, im bliżej będzie przyjście Pana Jezusa, tym prawdopodobnie zawieruchy wojenne będą na nowo i na nowo się wzmagać. I nie myślmy, że pokój to znaczy brak wojen między narodami. Słowo pokój jest wieloznaczne, ma wiele znaczeń. I to słowo pokój w języku greckim oznacza erene, irene. Od tego się bierze imię Irena. A to słowo irene po grecku oznacza między innymi pojednanie, połączenie. Jest to termin medyczny. Lekarze w dawnym czasie tego słowa używali. Kiedy go używali? Używali go w takich oto sytuacjach, kiedy na przykład nastąpiło złamanie ręki i kość odłączyła się, jedna kość odłączyła się od drugiej. A więc nastąpiło złamanie kości i rozczłonkowanie kości. I wtedy zrośnięcie tych kości nazywano irene, a więc połączeniem, złączeniem. Połączeniem, złączeniem. To tego słowa także używało się do wtedy, kiedy się mówiło o połączeniu czegoś, co było rozerwane. Na przykład rozdarła się szata na dwie części i zszycie jej nazywano irene. I właśnie tego słowa Pan Jezus użył, mówiąc: błogosławieni pokój czyniący. Inaczej, błogosławieni powodujący albo błogosławieni, którzy dochodzą, dołączają, spowodują połączenie. Inaczej, którzy dążą do połączenia. To samo słowo jest użyte w liście do Hebrajczyków. Dążcie do irene, dążcie do połączenia, dążcie do pokoju. Ci, którzy się znają na spawaniu, to mogę im podpowiedzieć. Są dwa kawałki żelaza i zespawanie tych dwóch kawałków jest niczym innym jak słowem irene, a więc tym słowem, którego Pan Jezus tutaj użył, połączeniem dwóch oddzielonych części, połączenie ich w jedność. I oto Pan Jezus mówi: błogosławieni pokój czyniący, czyli błogosławieni tacy, którzy dążą do połączenia tego, co było oddzielone, którzy robią wszystko, żeby odłączenie, rozłączenie, oddzielenie, to odłamanie na nowo połączyć. I Biblia nas zachęca: dążcie do tego. Róbcie w tym kierunku wysiłki, ażeby nastąpiło przyspawanie, połączenie. Jeśli w małżeństwie nastąpiło rozdzielenie z jakiegoś powodu, to on i ona powinni dążyć do pokoju, do połączenia. To on i ona powinni szukać połączenia, tego irene, a więc przyspawania się do siebie. Jeśli w rodzinach doszło do rozdziału z jakiegoś powodu, czy to rodziców od dzieci, czy dzieci od rodziców, to i jedna i strona, jeśli są dziećmi Bożymi, I jeśli chcą korzystać z błogosławieństwa, winne te obie strony dążyć do Ireny, do połączenia, do zespawania się, do zjednoczenia się, złączenia się. A więc do pokoju, do połączenia się w pokoju. Jeśli w zborze następuje jakieś pęknięcie z jakiegoś powodu, to powinno się ze względu na błogosławieństwo, które towarzyszy połączeniu, pokojowi, obie strony powinny dołożyć starań, żeby nastąpiło połączenie, pojednanie, ten Boży pokój, to przyspawanie do siebie, to połączenie się. I kochani bracia i siostry, Boże Słowo udziela nam kilku przykładów związanych właśnie z tym słowem Irene. Dążcie do pokoju, dążcie do połączenia się, dążcie do scalenia w małżeństwach, dążcie do scalenia w rodzinach, dążcie do scalenia w zborach. Boże Słowo pokazuje nam na tego rodzaju przykłady. I niech mi wolno będzie pokazać wam dzisiaj z Bożego Słowa takich może dwa albo trzy przykłady. Oto pierwszy przykład, na który chciałbym się powołać. Usługiwałem na ten temat ostatnio także w zborze naszym, w zborze ustrońskim. I oto pierwszy przykład, na który chciałbym się powołać, to pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 26. I ten rozdział 26 jest bardzo głęboki duchowo. Z niego możemy wiele się nauczyć. Gdybyśmy patrzyli na ten rozdział od początku, to dowiedzielibyśmy się, że Izak, syn Abrahama, Izak udał się do Geraru i poszedł Izak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. To jest coś bardzo interesującego. Kochani, Izaaka znamy z tego, iż był mężem modlitwy. Wcześniej, gdy go spotykamy, to go zawsze spotykamy modlącego się o coś. No na przykład pierwszy przykład to wtedy, gdy Abraham, jego ojciec, wyprawił swojego sługę do Mezopotamii, aby stamtąd przyprowadzono narzeczoną dla Izaaka. Izak, chociaż nie miał na to wpływu, ale zauważcie, gdy się o tym dowiedział, czytamy, że on wychodził na pole i modlił się, podnosił swoje oczy ku górze i prosił Pana, aby ta, która zostanie przyprowadzona, była prawdziwie kobietą z woli Bożej. On nie rozglądał się na lewo i na prawo za dziewczynami, ale podnosił oczy ku górze. Boże, daj, spraw, aby ta, którą przyprowadzi sługa Abrahama, mojego ojca, była kobietą, którą otrzymam od Ciebie jako dar. I kiedy jednego dnia pod wieczór modlił się, podnosił oczy ku górze, nagle zobaczył Rebekę, jak jechała wraz ze sługą jego ojca. I to jest wskazówka dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie mają żon. Zamiast rozglądać się i wybierać według własnych oczu, tak jak to robił Samson, podnoście raczej oczy ku górze. Stamtąd oczekujcie Bożego kierownictwa, Bożej podpowiedzi. I dopiero w drugiej kolejności Izak popatrzył i zobaczył Rebekę. I pokochał ją, czytamy. To nie była pożądliwość cielesna, fizyczna, ale to była miłość płynąca poprzez modlitwę spływająca do jego serca. I wprowadził ją do namiotu swojej matki Sary. I potem na jakiś czas Biblia milczy na temat małżeństwa Izaaka i Rebeki. Ale potem się dowiadujemy w następnych rozdziałach, że Rebeka była niepłodna, że Rebeka nie mogła rodzić. A w owym czasie, tam w tych okolicach, brak potomstwa uznawany był za brak błogosławieństwa. A więc Izak był świadomy, że nad jego małżeństwem nie ma błogosławieństwa, ponieważ Rebeka nie rodzi. Był tego świadomy. Ludzie być może mu nawet to dawali do zrozumienia. No co z was za małżeństwo, że w waszym małżeństwie nie przychodzą na świat dzieci? To znaczy, że brak jest błogosławieństwa nad waszym małżeństwem. I to jest zdumiewające, kochani. Chcę to słowo wam przekazać, bo głęboko jest ono w moim sercu. Popatrzcie, małżeństwo zawarte w zgodzie z wolą Bożą, prawda? Zawarte poprzez modlitwę, nie poprzez pożądanie cielesne. Nie przez oczy właziło pożądanie seksu i tak dalej, ale poprzez modlitwę zawarte małżeństwo. A jednak, choć przez modlitwę zawarte małżeństwo, w tym małżeństwie pojawiły się problemy. Nie było ono wolne od problemów. Mówię to zwłaszcza do was, którzy patrzycie na swoje małżeństwa i uważacie, że zrobiliście pomyłkę. Patrzycie na swoje małżeństwa i lekceważycie wasze małżeństwo. A może nawet wróg wam podpowiada, że to była jedna wielka pomyłka, choć się modliliście. To nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Nawet w najbardziej, w najbardziej rozsądny sposób, po modlitwie, zawarte małżeństwo przeżywa problemy. Nie ma takiego małżeństwa, które by nie przeżywało problemów. Diabeł nastawiony jest na to, aby rozbijać małżeństwa. Stąd niektórzy po 3, po 4, po 5, po 6 razy się żenią. Bo diabeł rozchodzi się o to, żeby poróżnić męża i żonę, żeby ona wpadała w ramiona innego mężczyzny, a on, żeby biegał po różnych miejscach, szukając zaspokojenia swojego ciała, a dzieci, żeby płakały albo cierpiały z głodu. Diabeł się o to rozchodzi. Powtarzam, nawet w małżeństwie zawartym poprzez modlitwę, oczekiwanie na Pana mogą się pojawić problemy. Nieprawdaż? Mogą się pojawić problemy. I trzeba wiedzieć, co wtedy robić. Nie wolno wtedy ulegać przekonaniu, że moje małżeństwo jest nieudane. W związku z tym musimy się rozejść. W związku z tym ty sobie mieszkaj w jednym kącie, a ja będę mieszkał w drugim kącie. To jest niemądre. Trzeba zrozumieć, że każde małżeństwo przeżywa problemy. Małżeństwo ma być we czci w twoich oczach i w oczach twojego partnera. Szanuj swoje małżeństwo. Traktuj swoje małżeństwo jako miejsce błogosławione. I zauważcie, Izak, choć ożenił się z Rebeką po modlitwie, po oczekiwaniu, no i w jego małżeństwie pojawiły się problemy. Rebeka była niepłodna. Mógł ją odprawić. Mógł powiedzieć: Rebeka, wiem, że ty jesteś przyczyną problemu, dlatego pozwól, że ja sobie znajdę inną pannicę, inną kochanicę, a ty sobie idź swoją stronę. Ale Izak zajął postawę, o której dzisiaj mówiliśmy, że był mężem modlitwy. Bo oto w 25 rozdziale, w 26 wierszu, czy 21 wierszu czytamy, że Izak modlił się do Pana. Modlił się do Pana o Rebekę, aby poczęła. Modlił się za Rebeką. Czy pamiętacie, ile lat się modlił Izak? 20 lat. Komu z nas starczyłoby cierpliwości, żeby się modlić o coś 20 lat? Już po roku byśmy pewnie doszli do przekonania, że Bóg tego nie chce, że to nie jest wolą Bożą. A Izak ciągle i ciągle stawał przed obliczem Boga. Ciągle i ciągle się modlił. Nie poddawał się. Nie zarzucał Rebece niepłodności, ale modlił się. I oto przyszedł czas, że po 20 latach Rebeka poczęła. Rebeka poczęła, a więc możemy powiedzieć tak oto, że Izak faktycznie był mężem, człowiekiem modlitwy. Tak, kochani, modlitwa jest czymś tak bardzo ważnym, że jest to za długi temat, żeby to podkreślać, żeby to dzisiaj akcentować. Ale jeśli się nie modlisz, to tak wiele tracisz. Modlitwa jest czymś niezwykłym, czymś bardzo, bardzo ważnym. I Izak takim człowiekiem był, modlił się, modlił się. I oto nastał głód w tym miejscu, gdzie on mieszkał. I dochodzimy do tego, o czym przed chwilą, co przed chwilą czytaliśmy, że w pewnym momencie Izak udaje się do Geraru, do króla Abimelecha. Udaje się do Geraru. Czego wam tutaj brakuje? Czy tego samego, co i mnie? Bo mnie tu czegoś brakuje. Zanim Izak podjął decyzję, że pójdzie do Geraru, do króla Abimelecha, powinien był najpierw się o to modlić. Panie, czy ty tego chcesz? Panie, dokąd się mam udać? Panie, dokąd mam pójść? Ale my już właśnie tutaj w postawie Izaaka tego nie widzimy. Izaak podejmuje decyzję. Głód, więc trzeba szukać ratunku. I idzie do Geraru, do króla Abimelecha. Czasem, kiedy to miejsce czytam, myślę o naszych młodych ludziach z wielu zborów. Gdzieś tam usłyszeli, że w Irlandii dają jest więcej chleba niż w Polsce. I co? Żegnaj mamo, żegnaj tato, pakują się i jadą. Mężowie tak robią, żony tak robią, synowie tak robią, córki tam robią. Gdzieś tam w Ameryce, gdzieś tam można ich spotkać w Niemczech. A wiecie, ile to pociąga za sobą tragedii? Bo ileż to spotkałem takich przypadków, że ktoś tam gdzieś w Nowym Jorku zostawił, mieszkając w Nowym Jorku, zostawił tu żonę, zostawił tu dzieci, a tam mieszka z kochanicą i ani mu w głowie wracać do Polski. Gdzieś tam spotykam żony, które zostawiły w Polsce swoich mężów i swoje dzieci i żyją tam gdzieś z jakimś kochankiem i ani w głowie im wracać do Polski. Ile tragedii, ile rozpadów małżeńskich z tego powodu. A ilu przeżyło kryzys? Myśleli, że tam czekają na nich z otwartymi rękami, a tymczasem do dzisiaj mieszkają pod mostami. Do dzisiaj mieszkają na ulicach. No, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, ponieważ ludzie, zanim cokolwiek zrobią, nie szukają oblicza Bożego, woli Bożej. Nie pytają, czy taka jest wola Boża. Jeśli nawet jest inaczej, to z całą pewnością Izak w tym momencie zapomniał o modlitwie. Zapomniał, żeby pytać, prosić Pana o kierownictwo. W związku z tym udał się do Abimelecha. Udał się do Geraru. I muszę się też zastanawiać, dlaczego Bóg go nie powstrzymał? Skoro nie była to wola Bożą, wolą Bożą, a nie było, to dlaczego go Bóg nie powstrzymał? Nie myślcie, że jeśli cokolwiek nie jest zgodne z wolą Bożą, że Bóg natychmiast stawia przed nami ścianę. Czasem Bóg dozwala na coś, choć nie jest to zgodne z Jego wolą. Zgadza się? Takie przypadki w Biblii spotykamy. Bóg nie chciał, aby Izrael miał Saula, króla. No ale lud się uparł, więc Bóg na to się zgodził. Ale skutki tego sami ponieśli. I przypuszczam, że tutaj także Bóg miał jakiś cel, skoro zgodził się na to, aby Izak poszedł do Geraru. Bóg mu tylko powiedział, nie wolno ci iść do Egiptu. Tam mu Bóg zabronił. Ale dlaczego mu Bóg pozwolił pójść do Geraru? Do Geraru, do króla Abimelecha. Tak sobie myślę, że tam on miał coś do naprawienia. Co miał do naprawienia? Jego ojciec tam kiedyś był, Abraham tam kiedyś był i zachował się trochę nieprzykładnie. Kto z was wie, jak się zachował? Kiedy zobaczyli słudzy Abimelecha Sarę, wzięli ją na dwór, bo Abraham mówił, że to jest jego siostra. Skoro to jest jego siostra, a nie żona, to oni w dobrej wierze wzięli ją do haremu, a więc wzięli ją na dwór króla Abimelecha. Bóg powstrzymał tragedię. kobiety na dworze Abimelecha przestały rodzić. I wtedy dopiero prawda wyszła na jaw. I wtedy wyszła prawda na jaw. A więc świadectwo, jakie pozostawił Abraham u króla Abimelecha, u tego poganina, no nie było najlepsze. Nie było najlepsze. Sami się ze mną zgodzicie, prawda? Przecież to nie było przykładne. I być może Bóg zgodził się, aby poszedł tam Izak i swoim życiem, przykładnym życiem, naprawił błąd ojca. Aby naprawił błąd ojca, to co ojciec pokrzywił, żeby teraz jego syn poprostował. Być może Bóg posłał, zgodził się na to w nadziei, że Abimelech będzie żył tam, Izak będzie żył tam życiem tak przykładnym, że Abimelech zmieni zdanie na temat wierzących. Ojciec co prawda zostawił trochę niedobre świadectwo, ale syn wierzący w Boga Jahwe, o tak, zostawił dobre świadectwo. I to jest, być może było powodem, dla którego Bóg pozwolił pójść Izaakowi do Geraru. Tymczasem, co się okazuje? Kto z was zna Biblię, ten wie, ten się ze mną zgodzi, że Izak nie tylko nie naprawił świadectwa po swoim ojcu, ale je jeszcze popsuł. Zważajcie, synowie, czy nie macie czasem coś do naprawienia po swoich ojcach. Być może wasi ojcowie nie zostawili najlepszego świadectwa wśród waszych sąsiadów. Na was więc spoczęła teraz odpowiedzialność, abyście to naprawili. Abyście to naprawili. Izak niestety tu się nie sprawdził, bo Izak nie miał żadnych powodów, aby skłamać, że Rebeka jest jego siostrą. A on tak powiedział. I znowu się to o mało nie skończyło tragedią. I wtedy, kiedy król Abimelech dowiedział się, że po raz drugi ci wierzący go oszukali, wypędził Izaaka. Kazał mu się wynosić, a więc wyrzucił Izaaka. Między więc Izaakiem a Abimelechem, królem Geraru, nastąpiło, co nastąpiło? Rozdzielenie. Rozdzielenie. Odłączyli się od siebie. Izak ze złością poszedł w jedną stronę, a Abimelech został w swoim królestwie. I oto, bracia i siostry, w rozdziale 26 spotykamy coś niezwykłego, coś zdumiewającego. Mówię wam, że spotykam coś zdumiewającego w rozdziale 26 pierwszej Księgi Mojżeszowej, bo oto 26 wiersza czytamy: a gdy przybył do niego Abimelech z Geraru i Achuzat, przyjaciel jego, i Pikol, dowódca wojska jego, rzekł do nich Izak: dlaczego przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie? To jest prawda, tak z nim postąpiono, ale dlaczego? To już nie mówi dlaczego. Idziemy dalej. A oni odpowiedzieli: widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z tobą. I dlatego pomyśleliśmy sobie, niech stanie między nami ugoda i to jest między nami a tobą. Chcemy zawrzeć z tobą przymierze. O czym tu jest mowa? O Elenę, o pokoju. Abimelech, król Geraro, przychodzi do Izaaka, aby połączyć, złączyć to, co było, zostało rozdzielone. To, co zostało rozdzielone. Śledźcie pilnie ten tekst, ten fragment. Pomyślcie, kto do kogo przyszedł. Kto do kogo przyszedł? Skrzywdzony przyszedł do tego, który go skrzywdził. Zgadza się? No bo kto został skrzywdzony? Kto został oszukany? Kto został okłamany? Abimelech. I Izak Abimelecha okłamał, że Rebeka to nie jest jego żona, ale siostra. A więc Abimelech został okłamany. Po drugie, Abimelech był królem, a więc zajmował wysokie stanowisko z koroną na głowie. Przychodzi, popatrzcie, ten król, władca ziemi, aby się pokłonić Izaakowi i szukać czego? Pokoju. Zauważcie, kto to powinien w zasadzie zrobić? Kto to powinien był zrobić? W moim przekonaniu powinien był to zrobić Izaak. Z wielu powodów. Z dwóch choćby powodów. Dlatego, że on wierzył w Boga Abrahama. On był wierzący, a ten to był poganin. No Abimelech przecież był poganinem. Czego od niego wymagać? Ale to nie Izaak przychodzi, ale Abimelech przychodzi. Zdumiewa mnie, że sumienie Abimelecha było bardziej wyczulone niż wierzącego Izaaka. Po pierwsze. Po drugie, Abimelech był królem, a jednak tak się potrafił uniżyć, aby przyjść, prosić Izaaka o pojednanie. Czy wam się to podoba? On mógł stanąć, ja jestem królem, ja zostałem oszukany, mi się stała krzywda, ja zostałem zraniony, koniec. Ale nie. On w pokorze przychodzi to ze swoimi sługami, ze swoim generałem, ze swoim dworem i przeprasza Izaaka i chce pojednania. Dlaczego? Bo on zauważył, że błogosławieństwo zależne jest od pokoju, od pojednania, od złączenia, od zespawania. I dlatego szukał tego zespawania, dlatego szukał tego pojednania. Błogosławieni, szczęśliwi, błogosławieni, którzy i szczęśliwi ci, którzy szukają pokoju, choćby za cenę własnego honoru, choćby mieli swój honor położyć pod swoje stopy, zdjąć korony, których nie mają, ale za wszelką cenę szukać, słucham, pokoju. Dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt Pana nie będzie mógł oglądać. Mądry był ten Abimelech. Naprawdę był mądry. Mało tego, chcę wam coś jeszcze powiedzieć więcej. Kiedy rozmawiali tak z Izaakiem, nagle Izaak powiada, ale twoi słudzy zasypali mi moje studnie. Abimelech powiada, nic o tym nie wiem. Skoro tak, to spowoduje, żeby ci zostało to zwrócone, co ci zostało zabrane. A więc on nie tylko poprzestał na przeproszeniu, ale on był gotów także wyrównać uczynioną krzywdę. Prawda? Przykładny wierzący poganin. Albo poganin zachowuje się jak wierzący człowiek. Ile byśmy dali, żeby wierzący ludzie tak postępowali? Żeby się tak zachowywali? Żeby się nie unosili dumą i pychą i nie chodzili nadęci i obrażeni, ale żeby jak Abimelech gotowi byli podejść, podać rękę i powiedzieć scalmy się, zespawajmy się, połączmy się, uczyńmy między sobą Irenę, pokój. No a gdzie spotykamy jeszcze ewentualnie inne miejsca? Spotykamy niedaleko od tego miejsca, które czytaliśmy. Kochani, czytamy w następnych miejscach, w następnych rozdziałach, w rozdziale 32 na przykład i w rozdziale 33 spotykamy kolejny przykład, wielce mówiący. Bo oto tam mamy przed sobą dwóch braci z tej samej matki i od tego samego ojca. Mamy przed sobą Ezawa i mamy przed sobą Jakuba. Wszystko wiecie o ich dzieciństwie. Wszystko wiecie o ich dzieciństwie. I znowu należałoby powiedzieć, że rodzice trochę nie po pedagogicznemu postępowali. To znaczy Izaak i Rebeka, nie mając wykształcenia pedagogicznego, trochę nie tak postępowali, jak postępować powinni byli. Bo jak to może być, że Izaak kochał kogo? Ezawa, ale już nic nie mówi Biblia, że kochał też Jakuba, Natomiast Rebeka kochała kogo? Jakuba, ale nic Biblia nie mówi, że kochała Ezawa. To jest tak, jak czasem, może tegoście nie słyszeli, ale ja byłem świadkiem takich oto pytań. Przychodził ktoś z zewnątrz do domu, a tam były małe dzieci i powiedzmy rozmawia z tymi dziećmi i pyta, kogo ty bardziej kochasz, mamę czy tatę? No i co to dziecko ma zrobić? Proszę, ma powiedzieć tatę? I już w ten sposób dajemy do zrozumienia, czy daje się do zrozumienia, że to dziecko może kochać bardziej mamę, a mniej tatę. Albo odwrotnie, bardziej tatę, a mniej mamę. A przecież dzieci powinny kochać w sposób jednakowy ojca i matkę. No a rodzice? A rodzice mają prawo tak oto segregować? Ja będę kochał tego, ale ten to tobie go zostawiam. A ja będę kochać tego, ale tym się w ogóle nie będę interesować. No, tak niestety było w małżeństwie, w rodzinie Izaaka i Rebeki. A więc nie było zgody w tym małżeństwie, jeśli chodzi o ich miłość. Każdy kochał swojego pupilka. I kiedy czytam o tym i myślę o tym, podnoszę moje oczy ku górze i mówię, Ojcze, który jesteś w niebie, jak to dobrze, że Ty nie masz względu na osobę. Prawda? Bo gdybyś Ty tak traktował ludzi, jak tamci traktowali, to pewnie ja bym był na szarym końcu. A dzięki Twojej miłości, tak wielkiej, wspaniałej, każdy jest dla Ciebie cenny. Każdego, jak tu słyszeliśmy w modlitwie, nabyłeś nie srebrem i złotem, ale najdroższą krwią swojego Syna Jezusa Chrystusa. Tak bardzo drugimi jesteśmy w oczach Boga. Dlatego Jezus odważył się powiedzieć, że my, ziemscy ojcowie, nie zawsze jesteśmy dobrymi ojcami, ale tym dobrym, jedynym ojcem jest ten, który jest w niebie. No i cóż, w takiej atmosferze wychowywali się ci dwaj chłopcy. No wszystko wiecie po tym, jak to Jakub oszukał Ezawa, jak potem musiał uciekać przed Ezawem, ile nieszczęścia, ile tragedii po drodze przeżył. Jego potem oszukał Laban, 21 lat go oszukiwał, ale wreszcie wraca. Wraca ze swoimi żonami, wraca ze swoimi dziećmi, wraca ze swoim dobytkiem. I oto dowiaduje się, że wychodzi naprzeciw niego z żołnierzami, z wojskiem jego brat Ezaw. On jest świadomy, dlaczego wychodzi z żołnierzami, bo jeszcze gdy był w namiocie swego ojca, usłyszał, że Ezaw postanowił go zabić. Cóż więc teraz go może czekać? Cóż go więc może czekać? Co więc robi Jakub? Co więc robi Jakub? Każdy z was wie, o tym jest napisane w 32 rozdziale. Jakub postanawia tę noc spędzić sam na sam z Bogiem. I spotyka się najpierw z aniołami. I zdaje mi się, że ci aniołowie niewiele wskórali, bo to była twarda sztuka ten Jakub. Niewiele wskórali. Jego hardość, jego stara natura, oszukańcza natura, no była tak mocna, że aniołowie nie byli sobie z nim w stanie poradzić. W związku z tym jest napisane, że później przystąpił do niego Pan. Gdy aniołowie odeszli, przystąpił Pan i mocował się z nim ten mąż symbolizujący, obrazujący Pana, mocował się z nim aż do wzejścia zorzy. Ale i tu Jakub nie chciał ustąpić. Jakub ciągle stał na swoich nogach, swojej sprawiedliwości. Ja mam rację, nie Ezaw, ja mam rację, nie Ezaw, ja mam rację. Wreszcie, kiedy już świtało, Pan uderzył go w biodro. I nagle Ezaw stracił równowagę. Przepraszam, Jakub stracił równowagę. Zachwiała się jego pozycja. Zachwiała się jego hardość. I na skutek tego, gdy tylko zaczęło wschodzić słońce, Jakub podniósł oczy, 33 rozdział mówi, Jakub podniósł oczy i zobaczył Ezawa, a z nim 400 żołnierzy. A z nim 400 żołnierzy. Co więc zrobił? wybiegł mu na spotkanie. Ezaw, gdy zobaczył biegnącego Jakuba, także wybiegł mu na spotkanie i w połowie drogi ci dwaj zwaśnieni bracia, Ezaw i Jakub, rzucili się na sobie na szyję, ucałowali się i rozpłakali. Nastąpiło co? Pokój, pojednanie, zespawanie, Elenę, błogosławieni, pokój czyniący. Dążcie do pokoju i do uświęcenia. Dążcie do pokoju i do uświęcenia. I takich miejsc Biblia przedstawia nam bardzo wiele, gdzie ludzie ze sobą rozdzieleni, jak kość od siebie rozłączeni na skutek złamania, zrastają się, scalają się. A potem oglądamy błogosławieństwo Boże, które spływa po takim scaleniu się, po takim połączeniu się. No już sam fakt, błogosławieni ci, którzy czynią pokój, którzy dążą do pokoju, którzy łączą się z sobą. W sensie duchowym. Ja mam na myśli duchowo łączą się z sobą. Brat widzi w bracie brata, siostra siostrę. Nie muszą się omijać, ale wychodzą sobie na spotkanie. Rzucił się na szyję jeden drugiemu, całowali się. I dziwne, co teraz mówi Jakub o Ezawie. Wiesz co, Ezawie, do tej pory byłeś moim przeciwnikiem, a teraz oblicze twoje wygląda w moich oczach jak oblicze samego Boga. Coś niezwykłego. Coś niezwykłego, prawda? Nie wroga widzi w bracie, ale oblicze samego, jak gdyby samego Boga. Musiała być ta stara natura Jakuba przemieniona, złamana, przełamana. A teraz może jeszcze jedno słowo i na tym zakończę. To słowo jest zapisane w Nowym już Testamencie. W Nowym już Testamencie, w liście apostoła Pawła do Filipian. W liście apostoła Pawła do Filipian. Tam czytamy taki zdumiewający apel. Ale jeśli się nad nim głębiej zastanowimy, on ma także sens, gdy mówimy o pojednaniu się. Proszę zwróćcie uwagę na rozdział czwarty. Proszę zwróćcie uwagę na rozdział czwarty. W rozdziale czwartym od pierwszego wiersza czytamy tak. Przeto, bracia moi umiłowani, pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. I teraz to, na co chcę zwrócić uwagę. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Może przez chwilę wyjaśnię, o co chodzi. To były współpracownice apostoła Pawła. Dalej w trzecim wierszu my się o tym dowiadujemy, że one były współpracownicami apostoła Pawła, że razem z nim głosiły, razem z nim zwiastowały Ewangelię, razem z nimi, także z Klemensem walczyły, zmagały się z przeciwnościami. A ja zawsze powiadam tak, że apostoł Paweł nie byle kogo dobierał do współpracy. Jeśli kogokolwiek dopuszczał do współpracy ze sobą, to musiał być człowiek pełen ducha. Kiedy powiedzmy sobie Barnaba w pewnym momencie czymś tam się naraził, natychmiast go Paweł odprawił. Kiedy Piotr się naraził, natychmiast Paweł go zestrofował. Natychmiast. I jeśli Paweł powołał do współpracy z sobą Ewodyję i Syntychę, to znaczy, że były to kobiety godne tego, aby ich ten Boży sługa, apostoł narodów, powołał do współpracy. Zgadzacie się ze mną? To nie były jakieś takie, no powiedzmy sobie, wątpliwe osoby. To musiały być osoby święte i to musiały być osoby pełne ducha. Ale oto popatrzcie, co się stało. Coś się stało, że te dwie osoby, współpracownice Pawła, osoby, które Paweł uznał za godne, aby razem z nim współpracowały, poróżniły się między sobą. Nie wiadomo, co się stało. ustała jednomyślność między nimi, nastąpiło złamanie, nastąpiło oddzielenie, no, nastąpiło to odspawanie jednej od drugiej. No i one same jakoś nie potrafiły dojść do zgody. Nie potrafiły się połączyć, nie potrafiły się przyspawać. Były podzielone. I oto teraz w trzecim wierszu Paweł zwraca się do swojego wiernego towarzysza. Nie wiemy, jak się on nazywał. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Co więc robić, bracia, zwłaszcza do nas to słowo, do liderów to słowo, do starszych braci, mających wieloletnie doświadczenia. Co robić, jeśli widzimy, że oto nastąpiło gdzieś w małżeństwie odspawanie i nie mogą się ci małżonkowie pogodzić, choć sobie ślubowali do końca życia wierność? Co robić, jeśli w rodzinie nastąpiło poróżnienie? Co robić, jeśli w zborze widzimy, że brat siada z tyłu, bo nie chce mieć społeczności z tym z przodu, a ten z przodu siada na drugą stronę, żeby nie mieć społeczności z tym? Co robić? Zostawić to tak? Nie, Paweł powiada, proszę ciebie, mój wierny towarzyszu, zajmij się nimi, pomóż im, pomóż im. Wiecie, czasem wystarczy wziąć tych dwoje za ręce i powiedzieć, pomódlmy się. I to się kończy. Czasem wystarczy, powiedzcie sobie w twarz to, coście mówiły gdzieś tam po sąsiadkach. Powiedzcie sobie w twarz. I zanim skończą, już płaczą, już się obejmują, już się jednają. Już następuje pospawanie. A zatem, bracia i siostry, jakimi mamy być? Jakimi mamy być? Dążcie do pokoju. I na koniec, ale proszę was, żebyście nie nadużywali tego słowa. Na koniec, uczciwie muszę to słowo przeczytać, ale proszę was, nie nadużywajcie tego słowa. Bo oto w liście apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale, wierszu 18 jest tak napisane. W 18 wierszu jest tak napisane. Jeśli można, o ile to jest możliwe w innym tłumaczeniu. Jeśli można, o ile to jest możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Czyli wynika z tego, że z niektórymi pokoju się utrzymać nie da. Bo przecież to nawet Pan Jezus nie ze wszystkimi ludźmi miał pokój. Tak, przecież ze zazdrości Go wydali, pluli na Niego, przecież Go oskarżali. Okazuje się, że nie ze wszystkimi ludźmi możemy mieć pokój. Nie ze wszystkimi. Biblia powiada, że nawet niektórych ludzi do domu nie przyjmujcie. Okazuje się, że nie z każdym da się utrzymać pokój. Ale tego słowa nadużywać nie wolno. Jeśli powiesz, bracie, mi tak, bracie, ja wykorzystałem wszystkie możliwości. Ja zrobiłem wszystko, co było w moich możliwościach, aby się pojednać, aby się zespawać, aby się połączyć, aby sobie paść w ramiona, ale on tego nie chce, on to odrzuca, albo ona to odrzuca, albo on to odrzuca. Raz próbowałem, drugi raz próbowałem, nie udało się. To co? Mam się z tego powodu trapić do końca życia? Mam z tego powodu zawsze chodzić ze zwieszoną, smutną i przygnębioną głową? Nie. My do wolności zostaliśmy powołani. Oto stosunkowo niedawno poróżnił się jeden brat z jedną siostrą. I wezwałem go i powiedziałem, słuchaj kochany, oczekuję, że do przyszłej niedzieli ty się z tą siostrą pojednasz. Proszę, rób wszystko, co w twoich możliwościach, żeby się z tą siostrą pojednać. Choćby cię to miało kosztować. Choćbyś miał nawet stracić. pojednaj się z tą osobą. Bo jeśli tego nie zrobisz, oboje wnosicie ciężar do zboru. Ciężar swojego niepojednania. I w ten sposób powstrzymujecie Boże błogosławieństwo, którym Bóg chce błogosławić zborowi. Ale wasze niepojednanie jest tu przeszkodą. Za tydzień go wzywam i pytam, no i jak? No chciałem się pojednać, ale ona nie podała ręki, odwróciła się i poszła w swoją stronę. Powiedziałem mu, próbuj jeszcze raz. Korona ci z głowy nie spadnie, próbuj jeszcze raz. I w tej sytuacji teraz jest w trakcie poszukiwania innej drogi do pojednania. Dążcie, starajcie się. Ja wiem, że nie zawsze to jest możliwe. Ja wiem, że nie zawsze to jest możliwe, ale tego słowa nadużywać nie można. Jeśli nie zrobiłeś wszystkiego, co mogłeś zrobić, nie możesz się tym słowem usprawiedliwiać. Dopiero wtedy możesz się na to słowo powoływać, kiedy zrobiłeś wszystko, co było w twoich możliwościach, a mimo to się nie udało. A więc, bracia i siostry, jakimi mamy być, żeby być dziećmi Bożymi, żeby być tam? Bo przecież powiada Pan Jezus, ci, którzy spokój czynią, oni będą nazwani dziećmi Bożymi. A gdzie będą dzieci Boże, posługując się tym przykładem tego księdza z Istebnej czy z Koniakowa, ja nie pamiętam, będą w niebie? Jakimi mamy być? Nie tylko mamy przyjąć Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, nie tylko mamy być prowadzeni przez Ducha, ale także mamy być ludźmi czyniącymi pokoju. Nasz Pan jest nazwany księciem pokoju. Królestwo Boże to pokój. To pokój. Bądźmy czynicielami pokoju. Jakimi mamy być? Odpowiadając na pytanie Piotra, mamy być czynicielami pokoju. Ci, którzy są czynicielami pokoju, synami Bożymi, nie tylko nazwani będą, ale tak jak mówi Jan, wiemy, kim jesteśmy, ale jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Będziemy z księciem pokoju, jako czyniciele pokoju. I niech nas Duch Boży wyposaży, uzdolni, umocni, wesprze, napełni, abyśmy byli czynicielami pokoju. Amen.